Dzisiaj jednak cały czas jestem w Księdze Przysłów. Zawsze mi chodziło po głowie, jak tą Księgę Przysłów zacząć studiować. Nie miałem pomysłu na nią i on sam wyszedł. Tak zupełnie nieplanowany był ten. I on tak trochę w tej chwili mutuje. Ale cały czas jesteśmy w Księdze Przysłów, bo to, co omawiamy w całym Piśmie Świętym przy okazji innych rzeczy, zahaczamy bardzo dużo rzeczy takie, jak żyć, o nas samych, o tym, jacy jesteśmy, o tym, jakie mamy o sobie wyobrażenie i na ile ono się zgadza z faktami. Czasami to się kompletnie nie zgadza. A to jest okazja, żeby to, co gdzieś przy okazji omawiamy, to w tych lekcjach skupić się na tym konkretnie, na tych konkretnych rzeczach, które gdzieś tam były omawiane przy okazji. Bo wiele z tych rzeczy, jak zauważacie, które do tej pory omówiliśmy, to było i przy studium małżeństwo, się mówiło o wielu sprawach. Wiele się mówiło przy okazji studium, jaki jest Bóg. Też były pewne rzeczy wspomniane. Natomiast tutaj konkretnie o tym mówimy. I ostatnio przez kilka lekcji przewija się kwestia cały czas mówienia, nie mówienia, formy, postawy. I dzisiaj dalej będziemy kontynuować w temat języka, mowy, bo to wydaje mi się, że to jest jeden z podstawowych tematów, które są chyba najbardziej życiowe, bo wszyscy mówimy. Niemowa też mówi, bo ktoś, kto nie jest niemową, on mówi za pomocą rąk, ale mówi. I wszystko, co można powiedzieć językiem, można pokazać rękoma. I dobre rzeczy, i złe rzeczy. Można błogosławić i przeklinać. Więc mówienie dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni, czy nie. A nawet jeżeli jesteśmy ograniczeni, to mamy myśli. Każdy z nas myśli. Bo cokolwiek chcemy powiedzieć, najpierw rodzi się w myśli. A język oddaje to, co pomyśli głowa. Pamiętacie, co było tydzień temu? Czy nie?
O tym, że Bóg widzi wszystko.
Tak. A dwa tygodnie temu? O zamysłach w sercu człowieka. Pamiętacie? Nie wiem, czy koło, ale cały czas krążymy w tematach tego, jak powinien postępować każdy z nas. I dzisiaj powiemy sobie na temat mówienia i milczenia. A temat lekcji: problemy gadułe. I pierwszy fragment, który przeczytamy i który będziemy rozwijać, czytając inne fragmenty, będziemy go poszerzać, to pierwszy fragment jest Księga Przysłów, 10 rozdział, 19 werset. No nie wiem, czy już zauważyliście, ale Księga Przysłów się uzupełnia. jest jakieś przysłowie, a potem się znajduje w tej księdze w innych zupełnie miejscach, wcześniej, później, jeszcze z 10 przysłów, które mówią o tym samym, tylko z innej strony. Uzupełniają coś, poszerzają. I kiedy zsumujemy te przysłowia, to otrzymujemy taką perspektywę na zagadnienie. Czasami jedno przysłowie niewiele mówi, ale kiedy je rozwiniemy i przeczytamy inne, które się z tym wiążą, perspektywa staje się szersza. Proszę, żeby ktoś przeczytał Księgę Przysłów 10:19. Tak?
Wielomówność nie będzie bezgrzeczna, kto to ściąga swoje warki, jest rozpraszny.
Tak, zobaczcie, co mówi ten fragment. Co mówi ten fragment? Co mówi?
Że wielomówność nie obywa się ze grzechu.
Tak. I co to oznacza według was? Że wielomówność nie bywa bez grzechu.
Z nadmiaru gadania w końcu grzech wyjdzie jakiś.
Większe prawdopodobieństwo przy wielomówności.
Tak. A tak bardziej praktycznie? No, dobrze mówicie, tak? Tylko, że jak gdyby bardziej praktycznie przypomnijcie sobie swoje życie. Siebie przypomnijcie.
W tym, co mówi i mówi tylko wybrane rzeczy, jakby filtruje swoje myśli, tak? No to mniejsze prawdopodobieństwo, że coś powie, czego nie chciałby powiedzieć, tak?
No właśnie. I powie coś i powie... źle to powiedziałem, źle to ująłem. Ojej, nie powinienem był tego mówić, ale obciach. Mieliście coś takiego? Bo co? Bo za szybko. Gadał. I chlap i...
Nie kontrolowany słowo.
On jest kontrolowany przez myśli, tylko nie jest filtrowany. I spróbujemy dzisiaj zobaczyć, przypomnieć sobie, bo pewnie wielu z was wie, w czym jest problem, jak gdyby sedno problemu, w czymś tkwi. Natomiast spróbujemy, niektórzy się dowiedzieć, a niektórzy przypomnieć sobie, utrwalić sobie. Więc co mówi to przysłowie? Mówi, że kiedy się mówi dużo, kiedy zaczyna człowiek mówić, to najczęściej powie zawsze coś nie tak. Gdzieś coś powie, jedno słowo za dużo, albo nie tak, albo o, przepraszam, nie, to nie tak. Ale już się powiedziało. Więc najpierw, co mówi druga część przysłowia?
Kto powściąga swoje warki, jest roztropny.
Kto powściąga swoje warki, jest roztropny. Więc lepiej najpierw pomyśleć i powiedzieć to, co trzeba, dobierając słowa. Lepiej tak.
To jest tak jakby to filtrowanie.
Tak, jest lepiej, ponieważ jest mniejsze prawdopodobieństwo, że powie się coś nie tak. I nie potrzeba być wierzącym, żeby docenić prawdę, która płynie z tego przysłowia. Wytrawni politycy potrafią mówić tylko to, co trzeba. A niewytrawni, nieroztropni politycy chlapią językiem i potem to się przeciwko nim obraca. Więc nie trzeba wierzącym być. Nie tylko politycy. W biznesie, w różnych dziedzinach w świecie, w sporcie, we wszystkim to się sprawdza, że jeżeli człowiek nie myśli, nie analizuje, nie kontroluje tego, co mówi, to najczęściej ściąga na siebie problemy, bo powie coś nie tak. A Słowo Boże mówi, że to jest, jeżeli powiesz coś niewłaściwego, to jest grzech. Że nie bywa bez grzechu, nie bywa bez tego, co człowiekowi przysparza problemy. Ale my się dzisiaj skupiamy na ludziach wierzących. Nie na ludziach, którzy robią to, ale niekoniecznie z dobrych pobudek. Spróbujmy sobie odpowiedzieć dzisiaj na kilka pytań. Między innymi jednym z tych pytań jest pytanie, co zrobić, żeby moja mowa była prawdziwa, nieudawana. To jest jedno z pytań. Drugie, jak uniknąć grzechu w mowie, jak unikać. Zobaczmy sobie Księgę Przysłów 13:3.
Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy. Kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony.
Co mówi to przysłowie, jakbyście je w swoje słowa ubrali? To co ono mówi? Co to znaczy strzeże swojej duszy? No, poprzednie przysłowie co mówiło? Że jak się dużo mówi, to najczęściej coś się chlapnie językiem. A to przysłowie co mówi?
Może jeżeli się zastanawiamy, co mówimy, to strzeżemy swojej duszy, czyli po prostu zastanawiamy się, co mówimy i dzięki temu unikamy...
Czego?
Grzechu.
Zniszczenia.
Konsekwencji. Dobrze, Mikołaj też pisze. Nie ma konsekwencji, czyli nie ma złych słów. Czyli uważaj, co mówisz, żebyś nie musiał ponosić konsekwencji lekkomyślnie wypowiedzianych słów. Dwa kolejne fragmenty. Księga Przysłów 14:3.
W ustach głupiego jest rózga pychy, a mądrych strzegą ich wargi.
W ustach głupiego jest rózga
pychy.
A
mądrych strzegą ich wargi.
Tak. Już sobie to kiedyś mówiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, przy którymś studium wcześniej, że mądrość się objawia również w tym, co mówimy i jak mówimy. Można mówić głupio i mądrze. Przez mowę objawia się mądrość i głupota. Kaznodziei, Księga Kaznodziei Salomona 10:11 do tego fragmentu 14:3. Uzupełniający fragment Kaznodziei 10:11.
Wąż ukąsi bez zaklęcia, a gaduła nie jest niczym lepszym.
Jeszcze dwa następne.
Słowa z ust mądrego są łaskawe, ale wargi głupca pożerają jego samego. Początek słów jego ust to głupota, a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo.
Co mówi ten fragment na początku, że wąż?
Ukąsi bez zaklęcia.
A
gaduła nie jest niczym lepszym.
Co to znaczy, że gaduła nie jest niczym lepszy od węża? Rozumiecie to przysłowie, czy będziemy tłumaczyć? Wąż ukąsi bez zaklęcia. Co wąż ma w naturze? Nie trzeba jakichś specjalnych zabiegów, żeby wąż ukąsił. jest normalne u niego i głupiec nie jest niczym lepszy. Zła mowa potrafi ranić ludzi, kąsać. Taka może być mowa głupiego. Możemy za pomocą słów krzywdzić ludzi. Mądre słowa przynoszą korzyść, a słowa nieprzemyślane sprowadzają zgubę na tego, który je wypowiada, bo ktoś, kto jest, komu sprawiono przykrość, ktoś, kogo obrażono, ktoś, komu zrobiono krzywdę słowami, on będzie pamiętał. Czyli mądre słowa przynoszą korzyść, a słowa nieprzemyślane sprowadzają zgubę na tego, który je wypowiada, bo wcześniej czy później to, co powiedział do tej osoby, zemści się na nim samym. Nie na darmo inny fragment Słowa Bożego mówi, że obrażony brat jest jak twierdza, jak zawory w bramie, nie do zdobycia. Kolejne przysłowie. Przysłowie z rozdziału 15, wersetu 28.
Serce sprawiedliwego rozmyśla nad odpowiedzią, a usta niegodziwych tryskają złymi rzeczami.
Tak. Co robi sprawiedliwy?
Zanim odpowie, rozmyśla.
Sprawiedliwy rozważa, co ma powiedzieć. Rozważa, co powiedzieć. A człowiek niegodziwy, któremu nie zależy na tym, mówi tak, jak uważa. Jak to mówimy, wali prosto z mostu. I bardzo często te walenie prosto z mostu, jak to się mówi, to jest bardzo brutalne w formie. Niestety często się tak zdarza, że w ten sposób okazuje się swoją siłę w niemocy. Przemyślcie to. Tak. Jedyne, co potrafimy, to dowalić wtedy komuś, mówiąc kolokwialnie, bo nie możemy zrobić nic więcej. I wtedy jest najczęściej tak, że popełniamy głupotę. Księga Przysłów 20:15.
Istnieje złoto i obfitość pereł, ale wargi rozumne są kosztownym klejnotem.
Jeszcze raz.
Istnieje złoto i obfitość pereł, ale wargi rozumne są kosztownym klejnotem.
Tak. Mądre wargi, rozumne wargi, czyli człowiek, który potrafi właściwie mówić, potrafi panować nad swoim mówieniem. Nie mówi dużo, byle jak, tylko jeśli już mówi, to przemyślanie. I nie chodzi o dobór słów. Chodzi też i przy okazji kiedyś mieliśmy jakiś czas temu studium małżeństwo i tam dużo mówiliśmy, całą lekcję poświęcaliśmy na rozmowę. Natomiast ja też pewne rzeczy dzisiaj przypominam. Ponieważ to nie jest tylko kwestia dobierania słów, ale też kwestia postawy, w jakiej je wypowiadamy. Więc wiedzieć, co i kiedy powiedzieć, to więcej niż klejnoty. To jest umiejętność, która jest cenna jak perły, a może i bardziej. Umiejętność, żeby powiedzieć to, co trzeba w odpowiednim momencie. Księga Przysłów 21, 23.
Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem.
Gdzie? Co tutaj możemy powiedzieć? Nie zawsze jest tak, ale jeśli mówimy o ludziach wierzących, bo zaznaczam, że nasze nauczanie, te, które ja prowadzę, jest skierowane do ludzi, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, tak? Więc ono jest skierowane do takich ludzi. I co jest bardzo ważne, jeśli człowiek wypowiada niedobre słowa, zdarza mu się tak, to co się pojawia? No. Powinny przynajmniej, powinny się pojawić wyrzuty sumienia. Jak się nie pojawiają, to jest dramat. A jak się pojawiają wyrzuty sumienia, to są dwie możliwości. Skrucha albo usprawiedliwianie się. Są dwie możliwości. Kiedy pojawiają się wyrzuty sumienia, to są dwie drogi. Albo skrucha, przepraszam, odcinam się. Druga forma to jest próba usprawiedliwienia swojego postępowania. Ale jednak i tak dalej. Ach, ja to powiedziałem, ale i tak dalej. Dwie możliwości. Ale jeśli nie chcesz mieć, pisze, problemów z czym?
Dusza będzie miała utrapienie.
Jeżeli nie chcesz mieć utrapienia z duszą swoją, to co? Strzeż
swoich
ust i języka. Po prostu pilnuj, co mówisz. Bo jeżeli ty pomyślisz coś złego, to to jest między tobą a Panem. Pana przeprosisz, módl się o dobre myśli o tym człowieku, ale to zostaje między tobą a Panem. Jak już powiesz, to koniec. To już to nie jest, nie zostało między tobą a Panem. To już zostało wypowiedziane i już poszło. Więc jeśli nie chcesz mieć problemów duszy, to pilnuj języka i ust. Nie mów za dużo, bo zawsze coś powiesz nie tak. Najpierw pomyśl, co powiedzieć. Kolejny fragment to jest Księga Przysłów. Przepraszam, nie Księga Przysłów, tym razem Psalm 141. Zachęcam do przeczytania i całego, ale 141 od 1 do 3.
Postaram się prosić. Panie, wołam do Ciebie, pośpiesz ku mnie. Wysłuchaj mojego głosu, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa będzie przed Tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara. Panie, postaw straż przy moich ustach, strzeż drzwi moich wag.
Dalej.
Nie skłaniaj mego serca ku złemu, abym nie popełniał czynów niegodziwych z ludźmi, którzy czynią nieprawość, i żebym się nie karmił ich rozkoszami.
Co mówi psalmista w wersecie trzecim? Tak, żeby Bóg postawił straż przed naszym ustom, językowi, tak? Czyli żeby Bóg zachował od wypowiedzenia niepotrzebnych słów, niepotrzebnych zdań. Żeby Bóg od tego zachował. I często jest tak, że Bóg to robi. A my mimo wszystko mówimy źle. Dlaczego? Bo już się nakręciliśmy. W wpadliśmy w mówienie. I jest ten impuls, zatrzymaj się. Nie mów dalej, przerwij. A my musimy skończyć zdanie. I właśnie ten skończenie zdania jest załatwieniem sprawy. Mówię wam z doświadczenia. Mówię wam z doświadczenia. I wtedy się pojawiają problemy duszy. Psalmista mówi, Panie, postaw straż. I to jest dobre, to jest ważne. Warto się o to modlić. Dlatego, że Duch Święty przypomina. Duch Święty mówi. Ale jak my wpadamy w gadulstwo i zaczynamy mówić i w pewnym momencie zamiast skończyć, przerwać, nabrać powietrza, to my dalej i już potem słów nie potrafimy dobrać, już mówimy. Żale swoje wyrzucamy albo coś opowiadamy i jest problem. Dlatego modlitwa do Boga o to, żeby stawiał straż, to jest wsparcie Pańskie, żeby nie powiedzieć za dużo. Ale również jest bardzo ważne, żeby nauczyć się reagować na Boży głos. Bo to nie jest tak, że nagle nam zabraknie języka w gębie. Chociaż może być tak, że w pewnym momencie się zatniemy i nie będziemy wiedzieli, co dalej powiedzieć. Może i tak być. Ale najczęściej jest to inaczej. Ale to jest ważne, bo zaraz przejdziemy do modlitwy. Zahaczymy o modlitwę, bo mieliśmy studium modlitwa. Ale dzisiaj się skupimy na języku, a nie na modlitwie jako takiej. Więc psalm mówi, że Bóg jest strażnikiem naszych ust i naszego języka. Bóg jest w stanie dać nam sygnał, żebyśmy się zatrzymali. Bóg jest również w stanie nas zatrzymać. Ale czy musi? Nie. Po to rozważamy Słowo Boże, żebyśmy się sami uczyli tego. Żebyśmy sami zastanawiali się nad tym, co mówimy. Ponieważ to nasze życie, ponieważ to nasza droga, nasze sumienie i nasza wiara. I Bóg za nas nie będzie żył. Bóg za nas nie będzie spraw załatwiał. Nigdzie Pismo Święte o tym nie mówi. Księga Przysłów 17:28.
Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargi, za rozumnego.
Co mówi ten fragment? Co on mówi? Zastanówcie się, co ten fragment mówi. Zastanówcie się, co mówi to przysłowie. Jaka mądrość z niego płynie? Nie powtarzajcie tekstu. Zastanówcie się, jaka mądrość płynie z tego przysłowia. O to was proszę, żebyście się zastanowili.
Głupi czasami milknie, ale rozumny wybiera, kiedy zamknąć wargi.
Głupi, głupi nic nie powie, to wygląda na mądrego, tak?
To, ale to mówi tekst. Natomiast jaka mądrość płynie z tego przysłowia?
Co mówi o słowa, że człowiek powinien mieć taką mądrość. Powinien wiedzieć, co powiedzieć, kiedy
No właśnie, nie wiesz co powiedzieć, to nie ma. Okej, okay. A kto ma jeszcze jakąś myśl? Ewa mówi, nie odsłania głupoty. No już tak, myślę, że jest blisko.
Czy rozumny jest ten, który wie, kiedy przestać mówić, tak?
No... Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, kto zamyka swoje wargi za rozumnego. Dobra. Inaczej wam powiem, żebyście jak gdyby przybliżyć wam, jak ja rozumiem to przysłowie. Siedzi grupa ludzi, wszyscy gadają, a jedna osoba siedzi i milczy. I można o niej różne rzeczy myśleć. Szpieg, tak, obraził się na wszystkich, nie ma nic do powiedzenia, kompletnie się nie zna na temacie, a może wie i się śmieje z nas, bo my głupoty gadamy, bo się nie znamy na temacie. Można wiele rzeczy o tym człowieku myśleć. Ale jaka jest puenta?
Że jest głupi.
Nic o nim nie wiesz. Dopóki milczysz, nikt nie wie, czy jesteś głupi, czy mądry. Dopóki milczysz, jesteś tajemnicą dla tych, którzy siedzą z tobą. Jesteś tajemnicą. Bo może jesteś głupi, ale nie można zdefiniować, bo ty się nie odezwałeś. Może jesteś mądry, ale któż to wie, skoro ty nic nie powiedziałeś jeszcze? Człowiek, który milczy, jest tajemnicą. Nic o nim nie wiemy, Bóg tylko wie. Dlatego wtedy, nawet gdy głupi milczy, może uchodzić za mądrego. I gdy się nie odzywa, to można o nim myśleć, że jest mędrcem. Dopiero jak otworzy usta, to jest sprawdzian. Co powie? Więc warto, wracając do pierwszego przysłowia, zanim się coś powie, posłuchać ludzi dookoła, co mówią, zobaczyć, z kim się ma do czynienia. Tak? Czy się wypowiadają ludzie, którzy mają, na przykład mam pojęcie o jakimś temacie. Więc teraz warto posłuchać, zanim zacznę słowotok. Warto i zajmę wszystkich swoją osobą, tak? I zacznę mówić i wtedy ja coś powiem nie tak. A mogę też posiedzieć, posłuchać, zobaczyć, czy mam coś do powiedzenia, czy nie, bo może ktoś inny to powie. Tak? Mądrze jest w innym miejscu, mówi, wysłuchać tego, co ma ktoś inny do powiedzenia. I moim zdaniem to przysłowie właśnie to oddaje, że człowiek, który milczy, jest nieodgadniony, to jest zagadka. Lepiej milczeć, niż powiedzieć głupstwo. Bo dopóki się nie odezwiesz, jesteś bezpieczny. Ale jeżeli już coś mówisz, to masz wtedy czas przemyśleć, co powiedzieć. Ale jest pewne niebezpieczeństwo. W tym milczeniu i w tym mówieniu. Bo można mówić prawidłowo, można też milczeć. A co on taki milczący, obraził się na wszystkich? Zarozumialec, my tu rozmawiamy, on milczy, bo co? Bo mądrzejszy od wszystkich, nie? Z góry na wszystkich patrzy. Interpretacje milczenia mogą być przeróżniste. Księga Przysłów, 26 rozdział. Chciałbym na pewną rzecz zwrócić uwagę waszą. 26 rozdział Księgi Przysłów, od wersetu 24 do 26.
Ten, kto nienawidzi, udaje wargami, lecz w sercu knuje podstęp. Gdy mówi miłym głosem, nie wierz mu, bo 7 obrzydliwości ma w swoim sercu. Nienawiść człowieka bywa pokryta podstępem, ale jego niegodziwość będzie odkryta na zgromadzeniu.
Ten fragment o czym mówi? Najkrócej, o czym mówi jednym słowem? obudzie. Tak, jak to inaczej jeszcze nazwiemy? Jak możemy nazwać obłudę? Innym słowem.
Hipokryzja.
Tak, jak jeszcze? Jak mówimy o człowieku, który jest, udaje innego niż jest?
Nieszczery.
Nieszczery, dwulicowy. Dwulicowość. Pamiętajmy, że w naszym mówieniu możemy być poprawni, grzeczni, ale nieszczerzy. Możemy mówić grzecznie do ludzi, których nie szanujemy, nie lubimy. Ale mówimy prawidłowo. Natomiast to jest w cudzysłowie dopuszczalne w polityce, w biznesie, w różnych rzeczach, w różnych miejscach, wśród różnych ludzi. To jest stosowane. I ona jest nawet tam dobrze widziana. Bo cóż to za polityk, który szczery jest? Prawda? On się długo nie utrzyma. Ale w świecie dzieci bożych to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo co mówi na końcu to słowo? Co mówi ten fragment na końcu?
Ale jego niegodziwość będzie odkryta na zgromadzeniu.
O właśnie. Pamiętajmy, że jeżeli my nawet potrafimy, to wcześniej czy później nasza niegodziwość i tak wyjdzie. Bo wtedy mamy problem. Jaki? Co mówił psalm? Psalm 141, werset 3. Co mówi?
Że Panie strzeż naszego.
Jak myślicie, jak człowiek jest obłudny, nieszczery, taką ma postawę, to może oczekiwać, że Bóg będzie go błogosławił?
Nie.
Moim zdaniem nie. Waszym też? Więc wtedy łatwiej się wystawi na strzał. Więc co jest ważne? Kiedy milczymy, to nie dlatego, że jesteśmy pyszni. Jeżeli milczymy, to nie dlatego, że mamy kogoś w głębokim poważaniu i uważamy kogoś za głupca, z którym nie warto w ogóle dyskutować. Liczy się postawa, jaką mamy wewnątrz, do ludzi, z którymi jesteśmy. I czasami jest tak, że nawet jeśli milczymy i słuchamy, to żeby okazać swoją jak gdyby przystępność, swoją postawę, zawsze warto jakieś słówko wtrącić jedno, czy zapytać o coś, ale pokazać, że jesteśmy zainteresowani. I to jest bardzo mądre, słuchajcie. Bo to jest dobre słowo w dobry czas. Dlaczego? Dlatego, że to jest zostanie odebrane jako zainteresowanie, ale też nie wtrącanie się. I w ten sposób pokazujemy szacunek. To jest dobre słowo w dobry czas. Ono jest niezobowiązujące. Ono nic nie wnosi i niekoniecznie wnosi cokolwiek, ale jest to słowo, które właściwie pozycjonuje cię w tej grupie, w której jesteś, czy wśród, nawet jeżeli są dwie osoby. Więc nie wolno być dwulicowym, nie wolno udawać postawy wobec kogoś, której się nie ma. I to jest ta trudność, ponieważ różnych ludzi spotykamy na drodze. Nie wszystkich lubimy. Nie wszystkich szanujemy, tak? Niektórym współczujemy, jak to w jednej piosence pewien piosenkarz śpiewał. Tak? Że nie żal mi tych ludzi, ja im współczuję. Ja im po prostu współczuję. Nie szanuję ich, ale im współczuję. Bo jak ktoś źle robi, jest draniem, tak? No to trudno go szanować. Ale współczujesz temu człowiekowi. Dlaczego? To są mądre słowa, słuchajcie. Dlaczego? Współczujesz mu. Dlaczego? Bo to jest dramatyczna sytuacja. To jest głupiec. To jest człowiek, który ma problem w życiu i trzeba... No, współczujesz mu tych jego problemów, tak? Więc jeżeli właściwa jest postawa wewnętrzna nasza, to też potrafimy we właściwej postawie odnosić się do ludzi, a to jest bardzo trudne. Mówię wam z doświadczenia. Czyli nie być dwulicowym, milczeć szczerze, ale też mówić szczerze, nie w sensie, że mówić wszystko, co ślina na język przyniesie, ale mówić tak, żeby nie niszczyć. Tego się uczymy, to jest bardzo trudne. Jeżeli się wiąże jeszcze z postawą serca, to wymaga wielu zabiegów, modlitw i dobrych myśli o ludziach, z którymi mamy taki problem. Wtedy się trzeba dużo modlić. Prosić Boga o łaskę. I nigdy się nie usprawiedliwiać. Bo jak człowiek zaczyna się usprawiedliwiać, to jest początek boleści. Zresztą Pan Jezus powiedział mądre słowa w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 45 wersecie, kiedy wypowiadał się na temat słów. Kilka razy użył tego stwierdzenia przy różnych okazjach. My akurat przeczytamy w tym konkretnym fragmencie z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział. Szósty rozdział, 45 werset.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta.
Tak, i dlatego potem mówi, dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię. Czyli z obfitości serca mówią usta. Jeżeli jest dobry skarbiec, to z niego są dobre rzeczy dobywane. Więc nasza mowa, dojrzałość w rozmowie jest wprost proporcjonalna do naszej dojrzałości duchowej. Bo tu nie chodzi o politykę, o umiejętność kulturalnej konwersacji. Bo tego się można nauczyć. Natomiast, żeby to weszło w nas i stało się częścią naszego życia, to się nierozerwalnie wiąże z naszą dojrzałością duchową. Tym, jak patrzymy na ludzi, jak o nich myślimy. I jeżeli przemyślicie to sobie, to zapewne dojdziecie do wniosku, że ludzie, których szanujecie i lubicie, łatwiej wam się z nimi rozmawia. A gorzej wam się rozmawia z ludźmi, którzy was denerwują, którzy mają na was taki wpływ, że nie lubicie ich z jakiegoś powodu. Wtedy jest dużo trudniej. Dużo trudniej wtedy jest. Czasami trafia wam się rozmowa z ludźmi, na przykład, którzy są bardzo aroganccy, agresywni, wulgarni. Ciężko się wtedy rozmawia. Złośliwi. Bo my też potrafimy być złośliwi. I na koniec, słuchajcie, dwa jeszcze fragmenty chciałem przeczytać, żebyśmy zahaczyli również o temat modlitwy, który został omówiony w innym studium, ale tutaj to jest też ważne. I przy kwestii mówienia słów niepotrzebnych warto również włączyć do tego kwestię modlitwy. Najpierw Księga Kaznodziei, 5 rozdział, 5 rozdział od 2 do 7 wersetu. Myśmy kiedyś studiowali Księgę Kaznodziei. 5 rozdział od 2 do 7. Kto przeczyta?
Nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pośpiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Niech więc niewiele będzie twoich słów, bo z wielu zajęć przychodzi sen, a mowa głupca z wielu słów. Gdy złożysz Bogu jakiś ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż w głupcach nie ma on upodobania. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij. Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować i tego nie wypełnić. Nie pozwól, by twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów przed aniołem, że to był błąd. Dlaczego Bóg miałby się gniewać na twoje słowa i obrócić w niwecz dzieło twoich rąk? Gdzie bowiem jest wiele snów, tam też wiele słów i marności, ale ty bój się Boga.
I jeszcze Księga Przysłów 20-25 jako uzupełnienie tego fragmentu. Księga Przysłów 20-25. I teraz będziecie rozumieli, o czym jest to przysłowie.
Siłą dla człowieka jest pożreć to, co święte i zastanowić się dopiero po złożeniu ślubów.
Rozumiecie już teraz to przysłowie? Co to znaczy pożreć to, co święte? Rozumiecie? Pamiętacie? Co to znaczy pożreć co święte? I co? Co dalej? Druga część mówi co?
I zastanowić się dopiero po złożeniu ślubu.
Tak. To, co święte, było tylko dla Boga. Mógł to tylko kapłan. To, co święte, ofiarowane Bogu. Pożreć to, co święte. I potem, ojej, co ja zrobiłem? Albo złożyć ślub. Tak. Czyli popełnić grzech i potem dopiero zastanawiać się, ojej, co ja narobiłem? Słowo Boże mówi, kiedy się modlisz, to niech twoich słów będzie niewiele. Bo Bóg jest w niebie, ty na ziemi. Bo jak sen przychodzi po zmęczeniu, tak mowa głupca jest z wielu słów. Wielomówstwo jest głupotą.
Tak jak wcześniej mówiłeś, słowa nic nie kosztują, można...
Tak. W sensie tym, że nie musisz tego robić, co powiedziałeś. Tu natomiast polega problem na tym, że ty coś mówisz, a potem odkręcasz to. Ale również działa to w ten sposób, że możemy tacy być w stosunku do ludzi, coś naobiecywać, składać deklaracje, a potem, kiedy przyjdzie, trzeba to zrobić, to mamy 1000 wymówek. Bo nie w tym momencie poprosił, bo ja teraz zajęty jestem, bo to. A żebyś ty mnie poprosił jutro, czy tam za 3 dni, to ja bym to zrobił, a dzisiaj ja nie mam jak. To po co deklarowałeś? I to jest właśnie mówienie głupca. Ponieważ mówisz, deklarujesz się z czymś, ale nie zastanawiasz się nad tym, czy ty będziesz w stanie to zrobić. Bo czym innym jest powiedzieć, słuchaj, jak będziesz potrzebował, to jeśli będę w stanie ci pomóc, to ci pomogę. Będę się starał ci pomóc. Ale jak powiesz, zawsze na mnie możesz liczyć, to jest to mowa głupca. Bo wystarczy jedno nieszczęście i to będzie nieprawda. To pięknie brzmi, ale nic nie znaczy. Kompletnie nic nie znaczy. Ponieważ człowiek wtedy na siebie bierze to, że on jest w pełni panem swojego życia, czasu, działania, wszystkiego. Nie bierze pod uwagę tego, że jest Bóg na niebie. Że jest wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć. I może się okazać, że ten, na którego ten ktoś mógł liczyć, okaże się, że on nie może na niego liczyć. I czasami są takie slogany, które wypowiadamy. I dopóki nic się nie dzieje, to jest okej. I dobrze jest, dobrze, niedobrze. Jak ten ktoś ma świadomość tego, dobrze, no to ja się bardzo cieszę, to znaczy, to jest pewien postawa takiej przyjaźni, tak, że to, ale on jak gdyby nie będzie miał ci za złe, jeśli ty mu nie pomożesz. A jeśli ktoś weźmie te słowa na bardzo poważnie, to możesz mieć problemy. Ponieważ możesz stracić przyjaciela. Bo ktoś to potraktował bardzo poważnie. Liczył na ciebie, bo ty złożyłeś deklarację. I teraz to jest ważne, żeby człowiek wypowiadał słowa, zważając na to, co mówi i do kogo mówi. Oszczędzaj słowa, gdy stoisz przed Panem. Nie bądź prędki w deklaracjach i obietnicach. Zanim coś zadeklarujesz, pomyśl, ale nie tylko przed Panem. Przed ludźmi również. Nie deklaruj rzeczy, których nie będziesz w stanie zrobić. A jeżeli już coś deklarujesz, to pamiętaj, żeby wziąć pod uwagę to, że nie jesteś panem siebie. Ale też, żebyś nie składał takich deklaracji, mówiąc, jak Bóg pozwoli, w domyśle, to ładnie brzmi, ale muszę się zabezpieczyć, bo jak nie, zastanówcie się, czy czasami tak nie robicie. Że składacie pewną deklarację, a już na początku bierzecie poprawkę. Okej, ale nie, to lepiej nic nie mów. Lepiej nie deklaruj się. Nie mów. Po prostu przyjdzie pora, zrób to. Czy powiedz, okej, jeżeli będę w stanie ci pomóc, to chętnie ci pomogę. Ale to będzie prawdziwe. Ponieważ nie od ciebie wszystko zależy. Dlatego słowa są bardzo ważne, a problemem gaduły jest co? Co jest problemem gaduły? Pierwszym, najważniejszym. Wnioski. Że zawsze coś mu się wymsknie, co nie trzeba. A jak mu się wymsknie, to z tego może się zrobić lawina błotna. Problem gaduły. Zawsze coś mu się wymsknie, co nie trzeba. Co dalej? Jakie jeszcze wnioski macie? Jak zrozumieć, jak się modlę, nie mówić wielu słów? Ewa Macheta. No właśnie ten fragment mówi. Zaraz sobie we wnioskach też to powiemy. Żeby nie składać Bogu deklaracji, a potem się zastanawiać, jak je wypełnić. Żeby nie obiecywać nic w modlitwie, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, albo co może nie być zrobione. Ponieważ Bóg od nas nic nie potrzebuje, a my mu nic nie możemy dać. Więc z tym nastawieniem powinniśmy deklarować wszystko przed Bogiem. Kolejny wniosek. Jaki macie? To ja. Raz wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Nie bądź prędki do ich wypowiadania. W ich wypowiadaniu. Kolejny wniosek. Prędko wypowiedziane słowa, głupie słowa, to problemy i konsekwencje tych problemów. Jeżeli coś powiesz nie tak, to będą konsekwencje. Takie bądź inne. Zawsze są. I to są konsekwencje, które ty musisz ponieść. Mądrość konwersacji, szczerość w myśli, szczerość w słowach, szczerość przed Bogiem. Czyli nie być dwulicowym. Nie udawać, nie być dwulicowym. Nie być obłudnikiem. Zaraz będą pytania pewnie. Dobrze, zaraz wrócimy do tego. Złota zasada, zapisałem. Lepiej powiedzieć za mało, niż powiedzieć o jedno słowo za dużo. Bo zawsze ktoś może zadać pytanie. Ale jeśli powiesz jedno słowo za dużo, to może być tak, że już ktoś nie będzie chciał zadać pytania. Milczeć też trzeba umieć. Żeby się ten, który siedzi z drugiej strony, nie obraził. Taki mam wniosek w praktyce. Korzystajmy z prawa do powiedzenia: pozwól mi się nad tym zastanowić, zanim odpowiem komuś na jakąś prośbę. Rozważyć sobie na spokojnie, czy jesteśmy w stanie coś dla tej osoby zrobić. Co chcemy, to zrobić. Czy to będzie szczere? To taki jeden z wielu wniosków z tej lekcji, który mi się teraz nasuwa. Bardzo dobry wniosek. I jeśli tylko możemy, korzystajmy z takich rozwiązań. Jeśli jesteśmy w stanie, jeśli jest taka możliwość, bo ona nie zawsze jest, ale zawsze, kiedy tylko jest możliwość, mamy prawo powiedzieć: pozwól mi to przemyśleć.
Mam się taki wniosek, bo to jest takie prawo też uniwersalne, tak mi się nasuwa, że to jest bardzo korzystne w wielu sytuacjach, to już tak jakby tak ogólnie, tak? To mi się bardzo kojarzy z tak jakby z codziennym, z tego, jak powinno się zachowywać, tak? I taki drugi wniosek też: warto modlić się do Boga, taką mądrość.
Tak.
Jakby, bo to Bóg tak jakby odgrywa bardzo ważną rolę i to właśnie, no to On powinien być właśnie w centrum. Tak, jakby
tak, warto się zawsze do Boga modlić, tak, tak. Żeby zachował od złego.
Szczerze, żeby się zachował na wark, czy właśnie do tego.
Dlatego jak Pan Jezus uczył uczniów modlić się, to powiedział bardzo ważne słowa: nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieku. Warto. Czyli milczeć też trzeba umieć. Nie możesz milczeć, dobrze. Kolejny wniosek. Jeśli nie możesz milczeć i nie wiesz, co powiedzieć, a nie wypada milczeć, musisz coś powiedzieć, a nie wiesz co, nie masz odpowiednich słów, które by w danej sytuacji były właściwe, zawsze możesz zadać pytanie. Zawsze można zadać pytanie. Zawsze można powiedzieć coś, co pozwoli ci ogarnąć ten temat, zastanowić się nad tym. A warto korzystać z tych wszystkich sytuacji, ponieważ życie zaskakuje wydarzeniami. Czasami mamy sobie wszystko poukładane, a przychodzi sytuacja, bach, i wyłożyliśmy się, bo nie przystaje do naszych schematów. To jest życie. Tak? Ale co jest ważne? Zasady pozostają te same. I tego się uczymy, słuchajcie. Uczymy się. Tak jak wzrasta w wierze nasza dusza, nasz duch wzrasta, nasza dojrzałość duchowa się zmienia, tak też zmienia się nasze mówienie, nasze myślenie, nasze patrzenie. Ale niestety żyjemy w tych ciałach. Dlatego kiedy zdarzy nam się wpakować w problemy, nigdy nie próbujmy się usprawiedliwić. Ponieważ wciąż taką sytuację, takie zachowanie Biblia nazywa głupotą, grzechem. I nic, i czas się nie zmienił. I to, że to nas dotyczy, też niczego nie zmienia. Odpowiednie słowa we właściwym czasie to mistrzowskie posunięcie. Gdy stoisz przed Panem, dziękuj i nie obiecuj. Zanim się czymś zadeklarujesz, zastanów się, czy będziesz w stanie to zrobić. Jeśli nie, to nie deklaruj, wyraź chęć pomocy, chęć zrobienia czegoś, chęć załatwienia czegoś, ale nigdy nie deklaruj, ponieważ nie wiesz, czy to zrobisz. Tak jak w Jakuba jest napisane dziś, a jutro pójdziemy, zrobimy tam to i to, a Jakub mówi, a parą jesteście, która się na krótko pojawia i znika, i dziś może was nie być, tak już parafrazuję ten fragment, a wy mówicie tam jutro, za tydzień pojedziemy, zrobimy to czy tamto. Troszeczkę inny kontekst jak gdyby, ale on pokazuje, że człowiek czasami czuje się jak pan własnego życia, pan własnego czasu, pan własnych dążeń, pan własnych rąk, nóg, wszystkiego, że on nic mu nie stanie na drodze. Nie. Tak nie jest. I tym bardziej powinien o tym wiedzieć człowiek wierzący. Praktyka i Słowo Boże pokazuje, że tak nie jest, że wierzący również potrafią myśleć jak ludzie niewierzący. Niestety tak jest i dlatego ta lekcja, która jest przypomnieniem nam wszystkim. Jeszcze wrócę do szczerości. Właściwa postawa, postawa szczerości, nieobłudy, nieudawania jest bardzo ważna. Bo jeśli nawet jakaś osoba jest nam niemiła, to zachowajmy grzeczność i dystans i módlmy się o to, żeby nasze myśli były czyste. Ale nigdy nie udawajmy przyjaźni wylewności, ponieważ nie mamy takiego stosunku do danej osoby. Z różnymi ludźmi się spotykamy, słuchajcie, w życiu. Natomiast co jest bardzo ważne? Nie bądźmy obłudnikami. Nie bądźmy obłudnikami. Nie mówmy na białe czarne, a na czarne białe. Nie udawajmy przyjaźni, jeśli jej nie ma. Nie oszukujmy, ponieważ to nie jest nic dobrego. Bo tak robią obłudnicy. Tym ludziom nie wolno ufać. Nie bądźmy pośród tych, którym nie wolno ufać, że tu jest miły, a za chwilę zrobi przykrość. Pamiętajmy o tym, żebyśmy się trzymali od tego jak najdalej. A jeśli mamy problem w duszy z jakąś osobą, to najlepiej powierzyć to Panu. Żeby on o wszystkim wiedział. On i tak o wszystkim wie. Ale trzeba mu to powiedzieć. Wnioski. Były, teraz. Macie jeszcze jakieś wnioski? To zastosowanie. Taki wniosek troszkę przewrotny. Gaduła to nie ja. Kto z was tak może powiedzieć? Kolejne zastosowanie. Mówię, co myślę, czy myślę, co mówię? Czyli mówię, co myślę, czyli co ślina na język przyniesie? Czy myślę, co mówię? Zastanawiam się, co mówię. Czy mówię wszystko, co myślę? Czy zastanawiam się, co warto powiedzieć, a czego nie? Co ma zostać między mną a Panem? A co można powiedzieć? Dużo mówisz? Czy musisz tłumaczyć, co mówisz? Czasami jest tak, że my bardzo dużo mówimy. I potem musimy tłumaczyć, co my powiedzieliśmy. Wyjaśniać, bo mówimy, dużo słów, wypełniaczy. I potem musimy tłumaczyć, co myśmy powiedzieli. Bo ktoś nas może opatrznie zrozumieć i się obrazić. Ale wiesz, ja nie to miałem na myśli. To ja nie to miałem na myśli. A co miałeś na myśli? Tak Słowo Boże mówi, że z obfitości. No właśnie. I to jest to. Już tego nie możesz tylko Panu powierzyć. Mało mówisz, bo nie chcesz, nie masz co powiedzieć. Czy masz, ale nie dają ci dojść do głosu? A może tematy nieciekawe? A może ich przerastasz? Może jesteś lepszy? Dlaczego nic nie mówisz? Nie chcesz, bo uważasz się za lepszego? Nie masz co powiedzieć? Czy masz, ale nie dają ci dojść do głosu? A może tematy nieciekawe? To tylko pewien zakres całego wachlarza sytuacji, z którymi możemy się zderzyć. Natomiast u podłoża każdej sytuacji, czy będziemy dużo mówić, czy mało, to jest ważne, co my myślimy. Ale kiedy nie panujemy nad naszym językiem, wtedy najłatwiej o nieszczęście. Dlatego niekoniecznie biblijne przysłowie mówi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Ono ma bardzo szeroki kontekst. Tak? I niektórzy mówią, że milczenie jest złotem. Tak? Ja wam pokazuję, że nie zawsze jest milczenie złotem. To jest bardzo ogólne pojęcie. Natomiast Biblia te kwestie, Pismo Święte te kwestie precyzuje. I pokazuje nam, jak zachować siebie od złego. Kolejne zastosowanie. Dużo mówisz, ale pomału się rozkręcasz. Czyli na początku nic, ale jak ci pozwolą, to się rozkręcisz i potem już poszło. Ostatnie zastosowanie. Przed Panem, myślnik, gaduła czy milczek, a może wszystko w sam raz? Jak to przed Panem jest? Gaduła czy milczek, a może wszystkiego w sam raz? Czyli te gaduła to nie ja, to w odniesieniu do ludzi, którzy nas otaczają, ale również do Pana. Ale tu już się studium, modlitwa, kłania. Temat można było ciągnąć i ciągnąć, natomiast to też nie tędy droga. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zastosowanie? Ewa jeszcze napisała. Ale za dużo tego złota to brak komunikacji, tak słyszałam. No właśnie, dlatego, że to jest przysłowie, które ukuli ludzie, też na pewno w pewnym sensie posiłkując się też i Pismem Świętym, zapewne, bez dwóch zdań. Natomiast, no tak jak dzisiaj tłumaczyliśmy, Ewa słusznie zauważa, że milczeć też trzeba umieć, też trzeba umieć milczeć, tak? Ktoś jeszcze jakieś zastosowanie może ma? W takim razie pomódlmy się.